Po raz kolejny zgłębia Pani biografię osób pochodzących z Wileńszczyzny, osób związanych z koleją. Zbliża się kolejna książka, Kolejarze z Wileńszczyzny. Na jakim etapie jest Pani w swoich pracach i o czym właściwie ta książka będzie traktować? To jest reportaż historyczny, więc dużo pewnie takiej analizy i zarysu dotyczącego tego, jak kolej kształtowała codzienność i życia ludzi, ale co jeszcze?
Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj na Państwa falach opowiadać słuchaczom o moim kolejnym projekcie literackim, Historiach Kolejowych. Poprzedni, przypomnę, dotyczył książki Czyżewski, Harbin, Kolej Wschodniochińska. Tym razem zajęłam się kolejarzami z Wileńszczyzny. Taki jest zresztą tytuł tej publikacji, która już powstała. Teraz dzięki dotacji z Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, która jest uzupełniona przez środki własne Stacji Muzeum i środki z samorządu Województwa Mazowieckiego, możemy tę książkę wydać drukiem, co myślę nastąpi jesienią tego roku. Co jest ciekawe i na co chciałabym w tej naszej rozmowie zwrócić uwagę, jest portret zbiorowy kolejarza kresowego. To jest taka akcja towarzysząca książce. Jest to właściwie zbiórka portretów, fotografii o tematyce kresowo-kolejowej. Wystosowuję za pośrednictwem radia, telewizji, prasy, internetu, apele do potomków kolejarzy, polskich kolejarzy, którzy zostali ekspatriowani po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich, ale także do tych, którzy wcześniej jakby opuścili te kresy i mieszkają gdzieś na terenie tej Polski centralnej i być może w swoich szufladach mają takie ciekawe pamiątki dotyczące właśnie spraw kolejowych, życia codziennego i chcemy utworzyć takie tableau, które będzie książce towarzyszyło. Będzie to taki sposób, żeby upamiętnić kolejarzy, bo wiadomo, że po II wojnie światowej, kiedy zmuszono ich do opuszczenia swoich domów i przesiedlenia się na skutek zmiany granic do tak zwanej macierzy, czyli do Polski centralnej, oni zostawili wszystko, co mieli, całe swoje życie. I często przewożąc jakieś pojedyncze fotografie, jakby zebrali całą taką swoją historię. I my chcemy jakoś to utrwalić, przypomnieć, że pamiętamy jako stacja muzeum, jako muzeum, dawne Muzeum Kolejnictwa, w którym pracuję i obecnie właśnie realizuję ten projekt.
A teraz podczas prac nad książką, czy głównie te pani przygotowania opierają się na przeszukiwaniu archiwów, czy na rozmowach z potomkami?
Taką moją pasją jest odszukiwanie osób, które kultywują tą pamięć rodzinną, zachęcania ich do otwarcia domowych szuflad. I książka powstała właśnie dzięki kilku osobom, które mają takie korzenie kolejowe, powiedziałam kolejowo-kresowe, które zechciały nam opowiedzieć o życiu codziennym na kolei, o tym, jak rodzinom kolejarskim się żyło. I to są ludzie jakby różnych profesji kolejowych, bo mamy i maszynistę, i zegarmistrza kolejowego, mamy również ostatniego dyrektora kolei państwowych. Oczywiście opowiadają w ich imieniu dzieci, wnuki, prawnuki. I w to wszystko jeszcze wplatam historie, które pojawiają się na skutek tych naszych zbiórek i apeli, bo czasem w przedziwny sposób te losy ludzkie się splatają i łączą. Tak jest na przykład w przypadku ostatniego dyrektora wspomnianego Wacława Głaska. Niedawno zgłosił się do nas potomek jednego z jego bliskich współpracowników. Także te historie się pięknie przenikają i mam takie przeczucie, wrażenie, że nasza zbiórka fotografii, skanów, właściwie tych fotografii, o które prosimy osoby, które mogą nam w jakiś sposób pomóc, że ona się nie skończy wraz z zakończeniem projektu jesienią tego roku, ale będzie jeszcze trwała. Zresztą na naszej stronie internetowej Stacja Muzeum, www.stacjamuzeum.pl, mogą Państwo w zakładce Kolejarze z Wileńszczyzny znaleźć informacje, jak to wszystko powstało, jak to się narodzi, jak narodził się ten pomysł. Na czym polega tak zbiórka? Znaleźć można też dane kontaktowe, jak można nam przesłać, czy całe historie, czy same fotografie. Wreszcie będą umieszczane poszczególne te portrety. Już pierwsze tam są, natomiast będziemy sukcesywnie uzupełniać ten portret, także on będzie funkcjonował i w internecie, ale również chcemy wydrukować taki baner, który zawiśnie na budynku stacji Muzeum w Warszawie i będzie nam przypominał o tych ludziach i o tamtym czasie.
A wracając do książki, wyobrażam sobie, że kolej była takim głównym mechanizmem, który nadawał ton i nadawał taką cykliczność życiu tych rodzin. Czy tak faktycznie było, że to jak toczyło się dzień i miesiąc z koleją, od tego zależało to, jak ta rodzina funkcjonowała, od grafiku pracy, od takiego funkcjonowania też w społeczeństwie?
Tak rzeczywiście było. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym podkreślić i o czym mówią też potomkowie, to jest taka solidarność tej braci kolejarskiej. Jedna historia, którą przytaczam, o tym świadczy, kiedy dzieci kolejarzy w czasie trwającej rewolucji bolszewickiej w Rosji próbują dołączyć do reszty rodziny, to tam na pewnym etapie zajmują się nim właśnie koledzy ojca Adama Podoleckiego, właśnie jednego z bohaterów, i pomagają tym dzieciom jakby przedrzeć się przez ten taki trudny i niespokojny czas i dotrzeć do domu. Kupują im kawałek chleba, jakiejś słoniny czy czegoś, co pozwoli im coś zjeść, bo dzieci jadą głodne, prawda? Także często się o tym mówiło, że jakby no, ta kolej przed wojną to była nowoczesność. Kolej to była polskość, chyba mogę tak powiedzieć. Było awansem dostać się na kolej i na kolei pracować. Tak, myślę, że tak właśnie było. Także nasi bohaterowie, zwróciłam uwagę właśnie na jedną rodzinę, gdzie poszedł na kolej jeden z braci i pociągnął za sobą kolejnych. Także to był jakiś sposób na takie godne życie również, tak, w takim sensie materialnym. Ale oczywiście, tak jak pani mówi, życie całej rodziny było podporządkowane pracy głowy rodziny, najczęściej mężczyzna, prawda? Chociaż mamy w książce też kobiety, na przykład, które pracowały w szpitalu kolejowym, ale to już troszkę inny charakter pracy oczywiście. Ale jeżeli była ewakuacja z powodów na przykład działań wojennych, cała rodzina opuszczała razem z głową rodziny ten zagrożony teren, także te tułaczki, które wynikały na przykład właśnie z działań wojennych i konieczności pozostania na służbie, dotykały też właśnie całą rodzinę.
A czy rozmawiała pani z potomkami osób, które przeżyły przymusową ekspatriację?
Tak, oczywiście. To są już osoby leciwe. Moi rozmówcy mają już ponad 90 lat, jako kilkunastoletnie dzieci opuszczali Wilno w tym wypadku i jakby zgodne są te wszystkie relacje co do okoliczności tych trudnych warunków, z którymi musieli sobie radzić. Ten wyjazd w nieznane, zwłaszcza trudna była ta ekspatriacja dla ludzi, którzy na Kresach się urodzili i nigdy Kresów nie opuścili. Inaczej było w przypadku rodzin mieszanych, które na przykład miały dokąd jechać, prawda? Natomiast większość z tych wysiedlonych jechało w nieznane do tak zwane te ziemie odzyskane, które były odmienne kulturowo, również językowo jednak. Jeden z rozmówców moich mówi, że mimo że już minęło kilkadziesiąt lat od tej ekspatriacji, on ciągle się czuje trochę jak na emigracji, mimo że mieszka już w Warszawie od kilkudziesięciu lat, ale te Kresy cały czas nosi w sercu.
To jest taki motyw przewodni, że na Kresach został dom?
Tak. Jedna z bohaterek do końca życia miała przy sobie taki węzełek, w którym trzymała to, co dla niej najcenniejsze. Różaniec, książeczkę do nabożeństwa, ale również akt własności domu, który zostawiła w Wilnie, prawda? Także ten węzełek niczym się nie różni od kufrów, które często według przekazów ludzie nie rozpakowywali, mając nadzieję, że jeszcze wrócą do domu, czy też kluczy do domu, którymi zamknęli drzwi, prawda, i co z takim kluczem zrobić najczęściej? No, brali je ze sobą, prawda? Także to jest taki synonim takiego wyrzucenia z gniazda dla tych ludzi i to przewija się też w opowieściach potomków Kresowian, którzy zrzeszają się. Ja zresztą nie ukrywam, że korzystam bardzo z wiedzy i pomocy tych środowisk, na przykład Poznań, Gdańsk, Toruń. Moi bohaterowie trafili akurat do Torunia, Także tamte środowiska potomków, bo już tych żyjących jest coraz mniej, to są już ostatnie, to jest wymierające pokolenie, ale te stowarzyszenia kultywują pamięć wciąż. Zresztą nawet w Radzyniu Podlaskim, z którego pochodzę, okazuje się, niedawno się dowiedziałam o tym, że mieszkało małżeństwo państwa radeckich. Oni już nie żyją od kilkudziesięciu lat. Ja byłam wtedy zbyt młoda jednak i nie interesowałam się tym tematem jeszcze aż tak bardzo. Także nie było sposobności, żeby o tym porozmawiać, ale wiadomo, że pan Radecki był kolejarzem z Baranowicz i znalazł się właśnie po wojnie w Radzyniu. Można powiedzieć, niedaleko gniazda rodzinnego, prawda? No bo jednak wielu z tych ludzi starało się osiedlać blisko granicy tej obecnej, tak żeby w razie czego można było szybko wrócić do domu.
To takie bardzo symboliczne, żeby szybko można było wrócić do domu, ale zastanawiam się, czy w Pani książce, w tych postaciach, które Pani opisuje, będą mogli się przejrzeć nie tylko potomkowie rodzin kolejarskich, ale też wszyscy Polacy, bo ten motyw wyrwania z gniazda, motyw kolei, motyw ciężkiej pracy we wspólnocie, to wydaje mi się, że to są takie schematy, które dotykały wielu warstw społecznych i Polaków z pokolenia naszych dziadków i też jeżeli chodzi o nas, współczesnych Polaków, którzy też czasami doświadczają emigracji, tego wyrwania z gniazda.
Myślę, że tak. Kolejarze w tym wypadku są jedną z warstw społecznych, z grup społecznych, które akurat, jeżeli mówimy już o ekspatriacji, zostali wygnani, prawda? Ale jakby zatrzymujemy się tutaj tylko na tej powojennej historii, ale w tej książce są też, jest opowieść o tym, jakie losy były kolejarzy w czasie I wojny światowej, kiedy wraz z tym frontem cofającym się rosyjskim, oni musieli uciekać aż za krąg polarny. Niektórzy z moich bohaterów wyjechali aż na Syberię. Ale nie dlatego, że ze względów politycznych, powiedziałabym, prawda, ale dlatego, że była praca, bo byli dobrymi inżynierami, a Polacy mieli bardzo dobrą markę. Zresztą były takie w ramach represji powstaniowych, po powstaniu styczniowym Polakom zakazywano przyjmowania do pracy na kolei większej niż ustalona ilości osób polskiego pochodzenia, więc oni często trafiali hen w głąb Rosji. Także te wyrzucenia z gniazda, te emigracje, to jest jakby taki, można powiedzieć, jakaś cecha narodowa. Taka nasza historia, takie nasze losy. Także kolejarze, myślę, że nie było specjalnie, nikt się specjalnie nie pochylał nad w takim aspekcie, nad losem kolejarzy. Mówię o takim przedsięwzięciu literackim, które w tej chwili realizuję i odzew na tą akcję też jakby mnie utwierdza w przekonaniu, że no warto o tym mówić i warto to utrwalać, bo ludzie odchodzą i często zdarza się właśnie, że nikt nie zabezpieczy tej spuścizny i później nie ma komu wspominać. A jednak to jest przez takie małe historie małych ojczyzn poznajemy tą naszą historię narodową, taką czasem trudną i bolesną.
Czekamy jesienią na wydanie książki Kolejarze z Wileńszczyzny i jednocześnie zapraszamy do brania udziału w projekcie Portret zbiorowy kolejarza kresowego. Każdy z Państwa, który nas teraz słucha i ma wśród swoich znajomych albo wśród swoich przodków taki wileński rys kolejarski, taką historię, może przeszukać swoje szuflady. Być może znajdzie się tam coś, co pomoże tworzyć ten portret.
Będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś z Państwa odpowie na ten apel. Dodam jeszcze, że wszystkim darczyńcom, których materiały trafią do książki lub tworzą portret kolejarza krosowego, zechcemy odwdzięczyć się egzemplarzem autorskim książki. No i będzie nam miło, jeżeli ona się rozejdzie wśród osób zainteresowanych, które się tą tematyką interesują. I być może, jeżeli redakcja katolickiego radia naszego zechce nadal opowiadać o tym projekcie, to być może będziemy mogli rozlosować wśród naszych słuchaczy parę egzemplarzy tej książki. Byłoby mi bardzo miło.
Bardzo chętnie. Szczegółowe informacje dotyczące tego, jakie informacje można przesyłać, w jaki sposób, gdzie znajdą Państwo w naszym portalu podlasie24.pl, a ja Pani już bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
Dziękuję uprzejmie.